Moimi dzisiejszymi gośćmi są Kuba Bruszewski i Janek Jędrzejczyk z grupy Niemy Mówi. Zajmujecie się takim nietypowym dosyć zajęciem w dzisiejszych czasach, tak bym to określiła, dlatego że przy pokazach na żywo filmów niemych dodajecie swoją nie tylko muzykę, ale i dubbing. I nie ukrywam, że właśnie ten element bardzo mnie ciekawi, bo o ile zetknęłam się już z takimi projektami, gdzie właśnie ta muzyka na żywo do filmów niemych była podkładana, tak ten dubbing to jest dla mnie coś takiego zupełnie nowego. Jak ten wasz projekt w ogóle się narodził? Jak wy się poznaliście? Jak wpadliście na to, żeby razem pracować? I jak wybieracie właśnie te filmy? Jak ten dubbing powstaje?
Projekt powstał mniej więcej, z tego co pamiętam, w roku 2008 przy okazji festiwalu filmowego, który odbywał się wtedy w Kinotece w Warszawie. Jeśli chodzi o pomysł na stworzenie grupy Niemy Mówi, to było to tak, że właśnie przy okazji tego festiwalu filmowego w Kinotece dostaliśmy zamówienie, jakby można to tak nazwać, na zrobienie muzyki do filmu Zaginiony Świat. I przy okazji tego też hasło było, a słuchajcie, a może by tak jeszcze zrobić to tak jak w japońskiej tradycji Benshi. I tak naprawdę to pomysł na to, żeby dubbingować na żywo filmy nieme, no wywodzi się stricte z tej starej japońskiej tradycji i chcieliśmy spróbować ją jakby odtworzyć, zastosować na naszym polskim gruncie. No i to się z powodzeniem wtedy udało. Poprzez kontakty właśnie sformowaliśmy skład. Właśnie, nie wiem, teraz dokładnie nie przypomnę sobie, ale zadzwoniłem do Janka, oprócz tego do Wojtka Błażejczyka, wtedy w składzie jako nasz Benshi występował też Grzegorz Drojewski, to był nasz pierwszy aktor i dubbingowiec. Był też Maciek Zych i w takiej brygadzie postanowiliśmy zrobić muzykę i dubbing na żywo do Zaginionego Świata. I wystawiliśmy to, pokazaliśmy to właśnie podczas festiwalu filmowego w Kinotece. No tak, i od tego się mniej więcej zaczęło.
Ale jak to wygląda właśnie od takiej strony technicznej? Czy wy sobie przygotowujecie scenariusz tego, co będziecie mówić? Czy to jest raczej improwizacja? Jak to jest?
Zdecydowanie jest to scenariusz. I to zarówno w przypadku dubbingu, jak i muzyki. I trochę się tym, no może nie powiem szczycimy, ale może odróżniamy od niektórych grup grających muzykę do filmu, bo przez to, że jest obraz, to do filmu można grać też dużo muzyki improwizowanej. Ten obraz i muzyka jakoś się wtedy ładnie zgrywają. Natomiast my mamy takie podejście dość pracowite, które wiem, że wiele grup też uskutecznia. No po pierwsze w przypadku naszego lektora, no to jest skrypt całkowicie napisany i przećwiczony i tutaj naszego Maćka Więckowskiego można wynosić pod niebiosa, bo ten refleks i to obycie, żeby zmieniać głosy, pamiętać, który głos jest który, szybko reagować na to, co się dzieje na ekranie, jeszcze często te tak zwane kłapy synchronizować, czyli ruch ust, żeby to się generalnie zgadzało, no to jest taki kunszt, do którego ja to nie miałbym na przykład dostępu w myślach. No ale Maciek jest doświadczonym lektorem i aktorem, więc wiem, że ma to w małym palcu. Natomiast z muzyką jest w zasadzie tak samo. Komponujemy dużo motywów muzycznych w różnych stylach, krótkich, dłuższych, bardziej improwizowanych, mniej improwizowanych, które dokładnie wchodzą i dokładnie schodzą z końcem określonej sceny, czy czegoś, co się dzieje na ekranie. I tak, jest to trudniejsze niż, powiedzmy tak, polecieć na free, ale też jest dużo bardziej satysfakcjonujące i dla nas, i myślę, że dla publiczności, no bo dźwięk i obraz to jest taki wrażliwy mariaż. Tam się dużo dzieje. Można sobie w internecie pooglądać, jak muzyka jest w stanie zmienić wyraz jakiejś sceny. I to się dokładnie tak odbywa. Można dodać energii, można ująć energii, można zmienić smutek w groteskę i na odwrót. I to jest długi proces przed premierą filmu, żeby to z naszej strony dograć.
Jeśli mogę szczyptę wtrącić, to oczywiście zgadzam się z tym, co powiedział Janek. I tak, nasz Maciek Więckowski jest świetnym aktorem i dubbingerem i doskonale właśnie synchronizuje swój głos z obrazem. Ja bym też chciał podkreślić, że Janek nie tylko jest świetnym multiinstrumentalistą podczas filmów, ale Janek również świetnie synchronizuje wszelkie odgłosy i dźwięki typu szum wiatru, miauczenie kota, skrzypienie drzwi i tak dalej. Więc tutaj to też jest częścią całego udźwiękowienia naszych filmów i tutaj właśnie Janek specjalizuje się w tej roli na pewno.
Czyli taki człowiek od wszystkiego, który wszystkie szczegóły dopracowuje. Mówimy o tej muzyce i o tym, że ona potrafi bardzo mocno wpłynąć na nastrój filmu, na odbiór sceny przez widzów, więc wasza praca polega nie tylko na takim tworzeniu muzyki po prostu, ale można powiedzieć, że jesteście też kompozytorami muzyki filmowej w pewnym sensie.
Zdecydowanie tak. Ja tak się czuję chociażby z powodu z uwagi po prostu na fakty, na proces twórczy. Ten etap przygotowawczy to jest komponowanie utworów indywidualnie najczęściej, później je jakoś tak grupowo kolaudujemy. Zastanawiamy się, czy będą pasowały tutaj, czy tam. Jest między nami trochę też takiej czasami zdrowej rywalizacji. O, fajny motyw przewodni, ale chyba motyw Wojtka jest lepszy. Tak, jest zdecydowana kompozycja w tym.
A kto ma głos decydujący? Bo w przypadku takiej pracy typowej, gdzie mamy kompozytora, który pracuje dla konkretnego reżysera, no to reżyser mówi, tutaj chcę, żeby było tak, w tej scenie ma być taka emocja, to ma dominować. Jak to jest u was?
Wydaje mi się, że u nas to jest właściwie, no nie wiem, czy Janek się zgodzi, ale ja bym powiedział, że jest pełna demokracja pod tym względem. Jakby słuchamy, tak jak Janek mówi, różnych utworów, dopasowujemy je do sceny, a następnie dyskutujemy, czy ten, czy tamten lepiej pasuje i po prostu jakby wypracowujemy jakiegoś rodzaju kompromis i przyjmujemy wersję, ale nie ma czegoś takiego, że no tak jak pani powiedziała, że jest reżyser, który odgórnie przydziela albo odrzuca jakieś motywy do danej sceny, tudzież do całego filmu.
To się czuje, tak powiedziałbym, między nami, że my czujemy, to tak. Że to siedzi albo nie siedzi. Tak to się między nami określa. Czasami, jeśli ktoś nie jest zadowolony na przykład z wydźwięku jakiejś sceny, myśli, że coś tam mogło być inaczej, to na kolejną próbę wraca z jakimś dopracowanym po nocach, zsynchronizowanym, prawda, z jakąś wiązanką utworów i wtedy wszyscy, o tak, to było to. Jesteśmy zgraną grupą, znamy się od bardzo dawna i chyba minął nam taki okres, kiedy jakieś tarcia mogłyby w takiej artystycznej domenie powodować niezrozumienie czy konflikty. To się czuje po prostu. I z pewną taką pokorą myśli się, no nie, dobry zrobił ten motyw.
No dokładnie tak jest, tak.
Czyli to jest kompromis. Trzeba czasem trochę odpuścić jakieś takie swoje wewnętrzne chęci pokazania, że moje jest lepsze, tylko po prostu słuchacie siebie nawzajem.
To też, albo bierzemy jakby dla dobra odbiorcy, albo dla dobra samego dzieła, nad którym pracujemy, mówię tu o filmie, wybieramy to, co będzie najlepiej korespondować z obrazem, no, w tej zasadzie.
Jak już tu wywołaliśmy to hasło film, to właśnie o to chciałabym zapytać, bo ja mam przed oczami wykaz tych tytułów, przy których wy pracowaliście, do których muzykę już stworzyliście. Jak to jest właśnie przy wyborze tych filmów? Czy to jest tak, że macie okazję gdzieś zagrać i jest jeden konkretny film, do którego muzykę możecie stworzyć, czy to wy wybieracie filmy, z którymi pracujecie i później z nimi dajecie takie koncerty i takie pokazy?
To jest różnie. To tak jak wspomniałem, na samym początku Zaginiony Świat był jakby takim pierwszym dla nas zamówieniem. Tak? To był pomysł, który wyszedł tak naprawdę chyba wtedy od współorganizatora festiwalu filmowego, który odbywał się w Kinotece, od Michała Końca. On zasugerował, żebyśmy zrobili muzykę do tego filmu akurat, bo pasowało im to w konwencji chyba całego festiwalu. Mieliśmy jeszcze jeden taki zlecony film, świetny zresztą, on jest ponadczasowy i można go oglądać, nawet jak się go ogląda bez muzyki, bez dubbingu, to on jest po prostu świetny. To jest film Chaplina, Dzisiejsze czasy, tak. Mm-hmm. I to też jest film, który dostaliśmy jakby na zamówienie podczas dwuletniej współpracy z kinem Praga w Warszawie, bo tam mieliśmy też dwa cykle filmowe. Po prostu raz w miesiącu występowaliśmy z różnymi filmami. Natomiast co do pozostałych, Kierowaliśmy się no na pewno prawami autorskimi, które wygasły i większość z tych filmów tak naprawdę jest po prostu w domenie publicznej, więc z tym nie ma kłopotu. A poza tym chyba też kierujemy się tytułami, znanymi tytułami, może tak, no bo Alicja w Krainie Czarów, czy Zorro, czy Upiór w Operze, to są tytuły, które też przyciągają ludzi.
Na pewno. Myślę też, że Podróż na Księżyc to jest jeden z tych takich pierwszych, największych filmów, które gdzieś tam się zachowały. I też stworzyliście do niego muzykę, więc rzeczywiście dużo takich klasyków wśród tego kina niemego, przy którym pracujecie, jest. Gabinet doktora Caligari to też są właśnie takie filmy bardzo głośne i które myślę, że przyciągają widzów, niezależnie od tego, czy tam jest dodatkowy taki element, jakim jest wasza muzyka, ale myślę sobie, że to musi bardzo ubogacać taki pokaz, bo ja jeszcze nie miałam okazji, byłam na jednym takim seansie z muzyką na żywo, ale trochę inaczej to wyglądało, bo to była dosyć duża orkiestra, a wasz zespół to jest taki dosyć mniejszy zespół, skromniejszy, tak bym powiedziała. I chciałabym zapytać właśnie teraz o to, jaka jest ta muzyka wasza, na czym gracie, czym się charakteryzuje ta muzyka, którą tworzycie, no i właśnie jak się to odnajduje przy takich filmach, które są no sprzed 100 lat, czasem więcej, jak wam się udaje to łączyć?
Nasza jest bardzo różnorodna. W pięciu jest może trochę trudniej zagrać coś orkiestrowego, ale też jest łatwiej grać różne rzeczy, różnorodne. Ta muzyka jest dostosowana do filmu i to w ekstremalny sposób. Są filmy, na przykład takie jak Zorro, jak Maska Zorro, gdzie gramy w zasadzie ciągle na instrumentach akustycznych, na gitarach klasycznych, gramy dużo w takiej stylistyce flamenco, takiej bardzo ludowej, z przeszkadzajkami, perkusjonaliami, kachonem. Tam się czuje ten meksykański taki klimat, który się dzieje na ekranie. Są takie filmy, w których trochę bardziej orkiestrowo się zachowujemy. Mamy skrzypka w zespole, saksofonistę, więc te instrumenty takie klasyczne też się pojawiają, pianistów. I to na przykład do Upiora w Operze, czy do Nosferatu szczególnie. Tam pasują takie klimaty orkiestrowe. No też trzeba sobie powiedzieć, że przy dzisiejszej technice można dość łatwo w sumie na żywo odgrywać bardzo różne instrumenty, łącznie z bardzo ładnie, realistycznie brzmiącymi smyczkami. I to pomaga. Możemy taką orkiestrę zasymulować w jakimś stopniu na ekranie na te 2-3 minuty, kiedy trwa jeden utwór. Są też takie bardzo, powiedziałbym, elektroniczne. Może nie w jakimś klubowym rozumieniu, ale do niektórych filmów, na przykład komediowych, no to bardzo taka nowoczesna stylistyka pasuje. Ten prześmiewczy klimat, o którym może też jeszcze zaraz się trochę, na który się rozwiniemy, temat, że ona podbija ten klimat.
To może się rozwiniemy właśnie na ten temat tego podbijania tych emocji i tych komediowych klimatów, bo chciałam zapytać o to właśnie, przy czym wam się lepiej pracuje? Czy przy tych filmach lekkich, czy przy tych filmach takich trudniejszych, bardziej klimatycznych, z których możecie trochę więcej może wydobyć właśnie inspiracji? Co jest dla was łatwiejsze?
No więc paradoksalnie chyba nie ma, może dla każdego trochę inaczej. Dla naszego lektora z takich rozmów naszych kuluarowych to wiem, że podbijanie jeszcze śmiesznego już klimatu bywa czasem trudne, bywa wyzwaniem. Jeżeli na ekranie dzieją się wszystkie gagi Charlie'ego Chaplina, to trochę trudno jest jeszcze nad tym coś nadbudować.
No żeby też nie dołożyć zbyt dużo, żeby nie zepsuć tego klimatu.
Tak. Tak, więc mimo, że to się da i że czasami jakieś subtelne odwrócenia tej tematyki z ekranu czasami pasują, jakieś takie komentarze gdzieś tam sprytne, zakulisowe, że tak powiem, to one to potrafią jakoś ubarwnić, no to samego takiego ciągłego żartowania to nie da się tak łatwo produkować. Świetnie nam się grało na przykład do Białego Piekła Pizpalu. To jest film, który mamy skomponowany, powiedzmy zrobiony w formie na poważnie. To jest film taki katastroficzny o wyprawie na szczyt w zimie i tam bohaterowie są w bardzo trudnych sytuacjach i położeniu. Jest również poważna rola żeńska, co dla męskiego głosu byłoby wyzwaniem, żeby zrobić to na poważnie. Dlatego jest to robione bardziej w formie takiego narratora, lektora, jak w polskich filmach czytanych, żeby uniknąć tej groteski udawania żeńskiego głosu, który ma być jednak wciąż poważny, ponieważ ona właśnie płacze. Tego się zrobić nie da. Ale gdzie indziej to z kolei pasuje świetnie. Do różnych takich wesołych postaci kobiecych w różnych filmach komediowych ta konwencja pasuje. I jedyny, bym powiedział, dla nas taki trudny element, to są dłużyzny. Te filmy w tamtym czasie, jak rozumiem, tak powiedziałbym filozoficznie pewnie, czas inaczej płynął. Inne bodźce ludzi kręciły. I wiele z tych filmów dzieje się w takim swobodniejszym, powolnym tempie. Wiele jest takich scen, które się ciągną i ciągną. Na przykład jak pogoń za upiorem z opery. I jest to wyzwanie, żeby zachować w tym pewną taką, może nawet dynamikę od cichego do głośnego, ale na tej przestrzeni 6, 10, 15 minut. Widzowie dzisiaj nie są do tego przyzwyczajeni. My też mamy z tym ciężko. I to chyba są takie największe dla nas wyzwania, żeby dopasować tempo. Tam, gdzie dzieje się wszystko szybko, tam jest łatwiej.
Czasem jest tak, że scena jest poważna, a my robimy groteskę w warstwie muzycznej. To też tutaj upiór w operze mi się przypomina, gdzie upiór siedzi przy organach, no i gra solo, a Maciek Zych w tym momencie podkłada jakieś śmiesznostki na zasadzie cytatów, nazwijmy to cytatów muzycznych z ogólnie znanej playlisty, na przykład temat do domowego przedszkola. Więc jakby te kontrasty działają. Poważna scena, niepoważna muzyka i odwrotnie.
Balansujemy trochę na takiej linii między śmiesznością a powagą, dlatego że kino nieme jest w odbiorze dzisiejszych koneserów często jest traktowane z pewną nabożnością. To nie dziwne. Raz, że jest to powiedzmy trochę niszowa fascynacja. Dwa, że no to rzeczywiście wywołuje zachwyt, jak takimi środkami ten cały wiek temu tamci twórcy byli w stanie wydobyć, przekazać takie treści. I dlatego takie podejście prześmiewcze, ono niekoniecznie pada na podatny grunt. Nie wszyscy chcą te filmy oglądać w pewnym takim przekolorowaniu, więc staramy się nie być na siłę śmieszni i nie robić z tego jakiegoś chwytu marketingowego, że to będzie teraz śmiesznie i że będzie inaczej. Jednak film ma pierwszeństwo. Jeżeli możemy podegrać do jakiejś sceny prawdziwie, to chcemy tak zrobić. Nie ma w nas jakby pogoni za kontrastem i za jakąś kontrowersją. Oczywiście te interpretacje nasze nie każdemu przypadną do gustu. Być może na takim, powiedzmy na festiwalu skupionym mocno na tej warstwie artystycznej niemego kina, może one nie będą się aż tak podobały, natomiast w jakimś nieco luźniejszym podejściu to grają super.
No wydaje mi się, że tych koneserów jest jednak mniej niż tych widzów, których ta muzyka by zachęciła, bo wydaje mi się też, że właśnie w czasach, w których żyjemy, gdzie to kino jest szybkie, gdzie te przejścia montażowe są częste, takie kino nieme jest trudne w odbiorze. Po prostu nie jesteśmy przyzwyczajeni do tej estetyki i to dla takiego przeciętnego widza może być wyzwaniem, a to, co wy robicie, wasza praca, myślę, że ułatwia odbiór i zachęca w ogóle do tego, żeby sięgnąć po takie filmy, żeby się wybrać na taki seans, żeby zobaczyć, jak to wygląda i jak w zasadzie mogłoby wyglądać właśnie te 100 lat temu, kiedy te filmy powstawały, bo wspomnieliście już o takiej instytucji jak Banshee, czy jak Taperzy, którzy też przecież byli i grali. Te filmy nie były takie zupełnie nieme i zupełnie na sucho podawane, tylko to też się w tamtych czasach działo. I tak zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, muszę was zapytać o to, jakie są wasze ulubione filmy i czy kino nieme to jest dla was tylko praca, czy też pasja i gdzieś ta wasza praca wynika właśnie z tego, że najpierw pokochaliście to kino nieme i zaczęliście tworzyć tę muzykę, czy to był raczej taki przypadek, który o tym zadecydował?
To wszystko się, u mnie przynajmniej, to się przeplata. Na pewno ważna w tym jest pasja do muzyki, no jakby od zawsze. Możliwość komponowania muzyki do filmu jeszcze bardziej mnie nakręca, szczerze mówiąc. Jakby to jest coś, co się lubi robić. I co mogę tutaj dodać? Jeśli chodzi o ulubiony film, jejku, to ciężko wybrać, bo każdy właśnie ma swoją jakby troszkę inną stylistykę. Tak jak wspomniany tutaj wcześniej Zorro jest właściwie cały akustyczny. Ja na przykład lubię Zorro grać. To jest jeden powiedzmy z ulubionych, ale tak samo fajnie mi się gra na przykład Sherlocka Holmesa. ze względu na zupełnie właśnie inną gatunkowo muzykę. Uważam, że tam też naprawdę zrobiliśmy kawał dobrej muzy. Czy to był przypadek? No nie, no chyba to nie był przypadek. To zbieżność kontaktów, znajomości i może inspiracją dla nas było to pierwsze zamówienie na Zaginiony Świat. Od tego się zaczęło, a później jakby można powiedzieć, że złapaliśmy bakcyla. Tak? Pierwszy poszedł Zaginiony Świat, a później stwierdziliśmy, kurczę, słuchajcie, może po prostu zróbmy więcej takich tytułów i po prostu róbmy to. Wydaje mi się, że tak, że ten pierwszy nasz film był takim troszkę motorem, pchnął nas do dalszej pracy nad kolejnymi dziełami. Ale wydaje mi się, że jakby tutaj pierwsza rzecz, która nas wszystkich do tego skłania, to jest to, że wszyscy po prostu kochamy muzykę, lubimy ją nie tylko grać, ale i komponować. I chyba to jest największa motywacja.
Tu się zgadzam zdecydowanie. Najpierw pasja, a potem oczywiście praca, żeby zrobić to dobrze i żeby to miało ręce, nogi, żeby się nie wstydzić, ale no po prostu, żeby to było dobre. Ale też lubimy się słuchać nawzajem. Tego trochę nauczył nas chyba Maciek Więckowski. On wiele razy powtarzał i na próbach, i na koncertach, że chłopaki, ja tak sobie czasem lubię usiąść po cichu i jak nie mam nic do gadania, to posłuchać, jak wy gracie. Fajnie, ale myśmy od tego momentu zaczęli chyba też bardziej słuchać siebie nawzajem i jego. Mhm. I lubię też te filmy, w których jest jakiś taki moment spokoju dla nas muzyków, kiedy Maciek się rozkręca. I wtedy lubię sobie popatrzeć na niego, jak on skulony z tym mikrofonem, skryptem przed oczami, jednym okiem patrzy na ekran, drugim okiem patrzy na skrypt. I tam po prostu nawija. Te głosy się tam roją. To jest niesamowite. To są takie momenty, które dają dużo satysfakcji. To jest taki moment, kiedy można czerpać przyjemność w ogóle z robienia tego, co się robi. Więc ta pasja wraca. Jest pasja, praca i z powrotem pasja, kiedy się to gra.
No to jest chyba wyczerpująca odpowiedź na moje pytanie. Bardzo dziękuję. W sieci was można znaleźć pod właśnie tą nazwą Nie My Mówi i tam można sobie wasze prace zobaczyć. Można się zapoznać bliżej z waszą działalnością, do czego my zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kuba Bruszewski i Jan Jędrzejczyk byli naszymi dzisiejszymi gośćmi. Nie My Mówi.
Dzięki.
Ja również dziękuję.